Radio, radio, trendy, trendy.
7 minut po godzinie 11. Autorką tej części audycji jest Ewelina Potocka, jak zwykle z gośćmi. Dziś wakacje, podróże, pewnie okaże się, że niekoniecznie za jeden uśmiech.
Wakacje po polsku, wakacje Polaków. Taki jest dzisiejszy temat audycji Radio Trendy. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu i dzień dobry moim gościom. Doktor Tomasz Białas z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. To szkoła, wyższa szkoła imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Michał Laskowski, dyrektor sprzedaży w wyszukiwarce wycieczek Qtravel.pl. Witam Panów.
Dzień dobry.
No i pytanie za 100 punktów. Jak podróżują Polacy? Czy to się tak da odpowiedzieć?
Podróżują różnie, ale to wszystko zależy od tego, gdzie jadą. A jadą, jak wiemy, przede wszystkim w Polsce i na terenie Polski. A więc jadą, pewnie dzisiaj też, pewnie nas słuchają. Nie wiem, czy w korku na autostradzie. Pewnie zmierzają nad morze, pewnie zmierzają w góry. To ciężka podróż, a potem i korki na miejscu, poszukiwanie dobrej kwatery. Same problemy.
Burza i grad, tak jak czytał Robert Silski przed chwilą jeszcze w prognozie pogody. Ale naprawdę Polacy po Polsce najczęściej podróżują?
Również po Polsce, ale oczywiście też i za granicą. Także czy to samolotem, czy dojazd własny, wycieczki zorganizowane na własną rękę. Także tutaj pełne pole do popisu od Europy przez nawet i różne kontynenty.
Jakie są trendy w podróżowaniu? Dokąd konkretnie? W jaki sposób? I jeszcze też dopytam o polskie strefy w różnych krajach, które ostatnio to są dosyć kontrowersje, spore budzą. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. 603-06-06-06. Jak Państwo podróżują? Proszę podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi refleksjami, swoimi planami. 603-06-06-06. Tu audycja Radio Trendy w Radiu Gdańsk.
Niech mówią nam, co chcą.
Radio Trendy. Wszystko o stylach.
Dzisiaj pytamy o to, w jakim stylu podróżują Polacy i panowie poza anteną już się zdążyli, no może nie pokusić, ale trochę poróżnić, bo pan dr Tomasz Biała twierdzi, że Polacy podróżują, ale przede wszystkim po Polsce. Z kolei pan Michał Laskowski twierdzi, że coraz częściej gdzieś tam za granicą. No to gdzie jest prawda?
Pewnie obaj mamy rację, tylko zależy od tego, jak tą rację udokumentujemy. Ja dokumentuję to obserwacjami Centrum Badań Opinii Społecznych, które prowadzi takie badania systematycznie. W tym roku w marcu również zostały opublikowane takie badania. To są badania, które dotyczą zarówno roku poprzedniego, jak i zamiarów w zakresie turystyki Polaków. A więc bada się to, co dopiero będzie, albo co się właśnie dzieje. I z tych statystyk wyraźnie wynika, że o może niewiele, ale 5-6 punktów procentowych rośnie zainteresowanie wyjazdami, w szczególności wyjazdami do destynacji umiejscowionych gdzieś na terenie Polski. A to wcale nie musi zaprzeczać temu, że nie wyjeżdżamy albo mniej wyjeżdżamy za granicę, bo jak się okazuje, w ogóle ruch turystyczny Polaków rośnie. W związku z tym te dwa trendy mogą być ze sobą zgodne i pewnie są. Zobaczymy pod koniec roku, kiedy będą już statystyki podsumowujące rok, czy to się rzeczywiście potwierdzi.
Czyli Polacy się bogacą i Polacy wydają pieniądze na podróże?
Tak, wydają pieniądze. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, prawda, gdzieś leży pewnie po środku. Natomiast no, pamiętajmy, że urlop, wakacje, no to są tak naprawdę sprzedajemy marzenia. I jakby trendem niezaprzeczalnym jest to, że Polacy wyjeżdżają w Polskę coraz częściej i to wzrasta, ten ruch. Natomiast no, czego oczekujemy od urlopu? Oczekujemy od tego, że będzie przede wszystkim pogoda. To jest jakby podstawowy argument, drugim zapewne bezpieczeństwo, no i gdzieś później dalej każdy sobie to umiejscawia inne swoje priorytety. No a w Polsce, umówmy się, z tą pogodą nie jest za ciekawie.
No jest beznadziejnie, po prostu.
Chciałem być bardzo delikatny.
Nie, jeszcze cały czas nawiązując do tego, o czym mówił Robert Siński w prognozie pogody. No na jutro zapowiadane burze i grad, a przecież mamy 9 lipca dzisiaj. No sezon, pełnia sezonu, pełna wakacji. Teraz ja zawsze się zastanawiam, co ma zrobić taka rodzina ze Śląska, która planuje wyjazd nad polskie morze. Bardzo się cieszą. Już w styczniu, lutym bukują apartament albo pensjonat. No i wyjeżdżają, przyjeżdżają i pogoda jest do niczego po prostu.
A za porównywalną cenę mogą wyjechać za granicę,
bo ceny
gdzie pogoda będzie niemalże gwarantowana.
A mogą, bo ja zrobiłem sobie wczoraj małą symulację jednego z bardzo dobrych hoteli pięciogwiazdkowych na Mazurach. Może nazwy nie będę wymieniał, ale każdy się pewnie domyśla, o jakim mówię. No i wyszło mi lekko ponad 3000 zł za tygodniowy pobyt właśnie tutaj w Polsce. Za te pieniądze, naprawdę z formułą all inclusive, przy gwarantowanej pogodzie możemy dostać już hotel bardzo wysokiej klasy w Turcji, nieco niższej na przykład w Grecji.
No ale panie Michale, w Turcji nie będziemy wśród swoich. Czy to jest argument?
Będziemy wśród Rosjan.
Wśród swoich. Tylko teraz pytanie, po co też jeździmy na urlop? Czy chcemy być wśród swoich? Czy poznawać różne kultury, ludzi nowych i tak dalej, i tak dalej.
A ja się będę upierał, że nie ma złej pogody. Jest tylko złe ubranie na pogodę, którą mamy. A poza tym nawet i w destynacjach zagranicznych nie musi wcale tak być, że przez 7 czy 14 dni, które spędzamy, tam jest piękne słońce. Sam miałem takie doświadczenie w Bułgarii 2 lata temu nad Morzem Czarnym, kiedy w środku lipca temperatura spadła do 16 stopni i przez 2 dni padał deszcz. I było to samo pytanie, tylko nie mogłem zrobić tego, co robią Polacy, którzy jadą nad polskie morze. Nie mogłem zabrać ze sobą rowerów na przykład, ubrań, które mnie przed tym deszczem ochronią. A proszę zobaczyć, jak wyposażone są samochody, które jadą nad polskie morze. One są obładowane różnymi turystycznymi sprzętami, w tym przede wszystkim rowerami. Co to znaczy? Znaczy, że jesteśmy przygotowani również i trochę na inną pogodę. Pewnie fajnie jest jechać na tym rowerze, kiedy jest piękne słońce, ale doświadczenie uczy, że wtedy częściej jednak leżymy na plaży.
Pisze słuchaczka. Wróciłam właśnie z tygodnia na Islandii. Koszt całości niecałe 4000 zł, łącznie z wynajęciem samochodu, noclegami w uroczych małych pensjonatach, lotem w obie strony z Gdańska, wyżywieniem i zwiedzaniem. Koszt podobnej wycieczki z biura podróży to ponad 8000 zł. Komentarz zbędny. No i to myślę, że jest kolejny wątek. Czy podróżujemy z biura podróży, czy podróżujemy jednak na własną rękę?
Tak, ale to też nie zawsze tak się przekłada. W tym przypadku różnica jest kolosalna. Zresztą Islandia
akurat jest, to specyficzne,
tak,
prawda?
Jest specyficznym kierunkiem, bardzo, bardzo drogim. Zresztą jak również cała Skandynawia z Norwegią począwszy. Więc tak naprawdę no, może i lekko nietrafiony przykład, ale coś w tym jest. Natomiast nie zawsze to się sprawdza, bo ja niejednokrotnie sam, pracując nawet w biurze podróży, próbowałem sobie sam na własną rękę gdzieś pojechać i tak naprawdę machnąłem ręką, bo gra była nie warta świeczki. Czasami to się opłaca, czasami nie. Wszystko zależy od tego, kto czego oczekuje. Jeden chce sobie wszystko sam zorganizować, chce być samodzielny, bo dla niego to jest fun, że coś przy tym wyjeździe zrobi, zaplanuje i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś chce być po prostu poprowadzony za rękę, wszędzie zawieziony i tyle.
A ja bym dodał jedną rzecz. Słuchaczka nie napisała nam, jaką miała pogodę na Islandii. Obawiam się, że niekoniecznie było to słońce. A mimo to jest zadowolona. Miałem też osobiste doświadczenie też pięknej podróży na Islandię. Zapewniam, że jest przepięknie, ale trzeba być przygotowanym, że w maju to 2-3 stopnie Celsjusza i to wszystko. Co z tego, że jest piękne słońce, ale przyroda wynagradza wszystko.
Repertuar pogody na Islandii jest bardzo rozległy. Jednego dnia można chodzić o poranku w koszulce, a wieczorem w grubej zimowej kurtce. Tak czy inaczej, jak powiedział pan, przyroda wszystko wynagradza. Piękny kraj.
Paweł coś o tym wie, bo jest wielkim miłośnikiem Islandii.
Nie ukrywam również muzyki stamtąd. Pozdrawiam przy okazji panią Anię. Może pani Ania się będzie spodziewać telefonu z Radia Gdańsk całkiem niedługo, bo ja chciałbym zapytać o taką cenę, jak można za taką kwotę, którą pani wymieniła na Islandii, sobie tak miło spędzić czas.
Tu Radio Gdańsk, 19 minut po 11.
Around the world.
Polacy podróżują bardziej nad morze, bardziej w góry. Czego szukają?
Statystyki są bezwzględne. I nad morze, i w góry mniej więcej porówno. Dwa województwa są w takiej absolutnej czołówce tych, które są przez Polaków odwiedzane. To jest oczywiście nasze województwo, województwo pomorskie, no i województwo małopolskie. Można by nawet tu sparafrazować takie powiedzenie kolejarzy. Ten pociąg, który łączył Mąciak z Krupówkami, to nic innego jak właśnie takie łączenie tych turystycznych tendencji, które w Polsce od wielu, wielu lat widzimy. Potem w dalszej kolejności takie województwa jak na przykład zachodniopomorskie, ale również dolnośląskie. O dziwo cały czas nieodkryta chyba jest dla nas ściana wschodnia, gdzie rzeczywiście tych odwiedzin jest stosunkowo mało. No jeśli porównamy z tymi województwami, które notują tutaj największe wskaźniki.
Trafiłam na takie statystyki. Aż 96% Polaków w wieku od 18 do 30 lat podróżuje. Czyli to ci młodzi ludzie są najbardziej żądni przygód podróżniczych, tak bym to określiła?
No też kwestia tego, w jaki sposób klasyfikujemy tą podróż. W wielu klasyfikacjach to jest to taki wyjazd, któremu towarzyszy przynajmniej jeden nocleg. I to w statystykach jest wyraźnie widoczne. Tak, i ta młodzież tutaj napędza niewątpliwie ten ruch turystyczny, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, ale też widzę wyraźnie, chociażby z wspomnianego przeze mnie badania CBOS-u, że ta liczba wyjazdów zależy bardzo mocno od poziomu wykształcenia.
Czyli?
Im wyżej oczywiście wykształcona dana osoba, tym przejawia większą skłonność do tego, żeby uczestniczyć w ruchu turystycznym. To jest prawie że liniowa zależność. A ponad 90% ludzi z wyższym wykształceniem deklaruje, że w tym roku gdzieś wyjedzie lub już wyjechała. Natomiast tych z wykształceniem podstawowym, ci z wykształceniem podstawowym, to niecałe 50% w deklaracjach. To jest bardzo duża różnica. A więc to ewidentnie zależy od tego, czego nauczyliśmy się gdzieś tam w drodze edukacji, chęci poznawania świata. To nam chyba edukacja w dużej mierze daje.
Ewa i Paweł piszą, podróżujemy na własną rękę po Polsce i świecie za rozsądne pieniądze i bez tygodni wcześniejszego planowania. Przykład to 2 tygodnie w Kazachstanie i Kirgistanie za około 2,5 tysiąca złotych na osobę, w tym bilety lotnicze za około 600 złotych w dwie strony. Nie braliśmy namiotów. Pod wrażeniem?
Nie, a ja nie, dlatego że to jest kwestia tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie to wcześniej zaplanować, chociaż tutaj słuchacze mówią, że nie planują, że po prostu
tak.
To jest taki pewien odruch. Być może się udało, no wiele rzeczy w życiu się udaje.
Taki też kierunek Kazachstan, Kirgistan, no raczej tańszy.
Natomiast podróże do Kazachstanu są w ogóle w swojej naturze drogie, bo są bardzo drogie bilety lotnicze. No więc to tak trudno złapać rzeczywiście, nieładnie mówiąc, trudno znaleźć tani bilet, ale no są w niektórych pulach bilety są tak tanie, że czasami nawet nie wierzymy. Wcale nie musi to dotyczyć tanich linii lotniczych.
Kirgistan, Kazachstan można też tutaj, ale można też w sprawdzone miejsca: Hiszpania, Grecja, Chorwacja. O tym za chwilę będziemy rozmawiać. Tomasz Białas, Michał Laskowski są gośćmi dzisiejszej audycji Radio Trendy. Rozmawiamy o tym, jak podróżują Polacy. Państwo niezmiernie aktywni. 603-06-06-06. Zachęcam do SMS-owania i dzielenia się swoimi doświadczeniami. No i teraz tak. Polska już powiedzmy mamy omówioną, ale jeszcze Europa szeroka i piękna zostaje. Hiszpania, Grecja, Chorwacja to są pewnie te lokalizacje, do których bardzo chętnie podróżujemy.
Podróżujemy chętnie. Oczywiście numerem jeden w tym roku, jak i w zeszłym, jest oczywiście Grecja. Przede wszystkim wyspy. Coraz częściej wybieramy już nie te najbardziej popularne Kretę, Rodos, Zakynthos, Korfu czy Kos, ale już te mniejsze, Lefkadę, Kefalonię na przykład, czy Skiathos bądź Skopelos.
Czyli takie poczucie trochę, że odkrywamy coś nowego.
Tak, odkrywamy coś nowego. No to też jest jakby w cenie, no bo latać też ciągle w te same miejsca, to chyba też nie o to chodzi. No ale to Grecja. Numer jeden, właściwie nic przy niej nie trzeba robić, sprzedaje się sama. Pogoda, bezpieczeństwo.
Dobre jedzenie.
Dobre jedzenie oczywiście, bo Grecja z tego słynie. I to jest numer jeden, bezsprzecznie. Numerem dwa, Hiszpania. No i oczywiście albo to Wyspy Kanaryjskie, czy też Baleary, oczywiście z Majorką na czele. To jest numer dwa tego roku. Chyba też poprzedniego, o ile mnie pamięć nie myli. No i na trzecie miejsce, przynajmniej u nas w sprzedaży w Qtravel, weszła Turcja, gdzie wypadła nam poza pierwszą piątkę w 2016 roku, a teraz odbija się. No i Turcja faktycznie się odbija od dna. był ten poprzedni rok, właściwie dwa lata ostatnie, że był spadek sprzedaży.
O bezpieczeństwo chodzi.
Tak, chodziło o bezpieczeństwo. Nie do końca dla mnie zrozumiałe, ale być może jeszcze o tym bezpieczeństwie w Turcji pomówimy, jeżeli chodzi o kurorty. Ale teraz wraca do łask i faktycznie zaczyna dobrze się sprzedawać. Klienci od zawsze kochali Turcję, zawsze chcieli tam jeździć. No ja latam, żeby nie powiedzieć, bardzo często, no to dwa razy w roku. Zazwyczaj gdzieś koło maja i października, zawsze rok w rok, już od nie wiem ilu lat, jestem zawsze w Turcji, będę i nie wiem, co musiałoby się zmienić, żebym tam nie był. Ja po prostu kocham Turcję.
Rozumiem, że takie lokalizacje jak Egipt, Tunezja to już wypadło z gry?
Egipt jest też w tym roku chętniej wybierany przez klientów. To nie jest jeszcze to, co było kilka lat temu oczywiście.
A są duże różnice w statystykach, bo to pewnie
jest,
pokaże...
To jest mega spadek, jak kiedyś właściwie Egipt był numerem jeden, tak jak teraz mamy Grecję, no to teraz się pozamieniali, no właściwie się nie pozamieniali rolami, bo no, Egipt spadł no, bardzo dużo. No tutaj no, procenty są nieubłagane, to tutaj nie ma o czym w ogóle mówić. Natomiast sprzedaje się. Jest lepiej niż w zeszłym roku na pewno. Tunezja, no tu jest dramat. Tu jest dramat, trzeba powiedzieć otwarcie. No, mało kto chce lecieć do Tunezji i mam wrażenie, że ten kierunek chyba już został pogrzebany na dobre.
A Azja, niezmiernie popularna. Tajlandia, Wietnam.
No tak, sprzedaje się i pewnie będzie się sprzedawać. Wszyscy chcemy do tej Azji. Chiny, tak. Chiny.
Wszyscy chcemy do Azji.
Tak, numer jeden. Chiny właściwie, kapitalne wycieczki objazdowe sprzedają się rewelacyjnie. Kochamy te Chiny, kochamy tę Azję. Ja tak do końca też nie rozumiem tego fenomenu, ale oczywiście każdy ma swoje upodobania i tego nie zmienimy. Natomiast pomaga też w dalszych kierunkach wyjazdowych to, że mamy bezpośrednie przeloty. Kiedyś właściwie to lataliśmy tylko z przesiadkami przez jakieś porty europejskie. To było dla większości uciążliwe. Dzisiaj możemy sobie polecieć czy to Dreamlinerem, czy innym charterem bezpośrednio, szybko, dość wygodnie. Nie jest to może biznes klasa, jak w liniach rejsowych, ale jednak szybko.
Ale jeżeli chodzi na przykład o bezpieczeństwo, to na przykład w Turcji istnieją takie enklawy. To są takie prawie że małe, zamknięte miasteczka. Chodzi mi o takie kompleksy hotelowe z domkami, z basenami, z dostępem do morza. I tam w zasadzie jest się na takim wydzielonym terenie. Wydaje się, że jest to pełne bezpieczeństwo, cokolwiek by się działo na zewnątrz.
Tak, ja oczywiście nigdy się nie dam pokroić za żadne miejsce na świecie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i dokładnie wiemy, co się dzieje, jak szeroko rozwinął się terroryzm, więc tutaj z tym też polemizować się nie da. Natomiast w Turcji w kurortach zawsze było bezpiecznie i tak jak pan mówi, te kurorty są bezpieczne. Były i zapewne będą, natomiast nigdy nie dam się za to pokroić, ale no tak, to są duże obiekty z kapitalną infrastrukturą, z basenami, z domkami, więc wszystko co do wypoczynku jest nam potrzebne.
Ale my musimy sobie jeszcze zadać jedno pytanie, czego oczekujemy od takiego wyjazdu? Dokładnie. Jeżeli rzeczywiście oczekujemy tego, że będziemy przez 7 dni w tygodniu leżeli na plaży, to co nie jest niczym złym, umówmy się, ale no to oczywiście to takie miejsca nam to bezpieczeństwo zapewnią. Natomiast jeżeli oczekujemy poznania bliżej kraju, jeżeli chcemy wyjechać się gdzieś na parędziesiąt kilometrów poza kurort, wtedy rzeczywiście zaczynamy się już zastanawiać, ale ma to też swój niezapomniany urok. Byłem kilka lat temu w Maroko, w takim właśnie kurorcie i szczerze powiedziawszy, niewiele pamiętam z całego pobytu i to nie dlatego, że to był all-inclusive wyjazd, ale dlatego, że ciągle było to samo. Natomiast jeden dzień zapamiętam na całe życie. Wynajęcie samochodu i jazda 100 kilometrów w głąb pustyni po to, żeby zobaczyć, jak żyją prawdziwi mieszkańcy. Wtedy jest frajda tego wyjazdu. Czy to było bezpieczne? Do dzisiaj nie wiem, czy to było bezpieczne. Jak widać, wróciłem, ale to jest kwestia postawienia sobie pytania naczelnego. Czego oczekuję?
No i tu dobijamy do niezwykle ciekawego tematu. Zdaje się trendu, tak przynajmniej opisywanego przez wiele mediów w Polsce, tak zwane polskie strefy turystyczne w różnych krajach. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. Ja jeszcze zacytuję SMS-a od pana Mateusza. Mówicie, że kwota 3000 na tydzień na Mazurach. Ja z żoną w 2016 za 9 dni w Czarnogórze zapłaciłem 1800 zł za dwie osoby ze wszystkim i przejechaliśmy całą Czarnogórę wzdłuż morza. Oczywiście nie było to pięciogwiazdkowe hotele, ale standard bardzo okej. W tym roku Cypr za około 3000 za tydzień, za dwie osoby plus niemowlak, również ze wszystkim, a wynajmowaliśmy całe mieszkanie dla siebie. Czyli co? Po prostu trzeba poświęcić trochę czasu, by poszukać, pokombinować. O to w tym wszystkim chodzi.
Można. Oczywiście, że można. Można i na własną rękę, ale przez biuro też można. Natomiast te najlepsze ceny, jeżeli chodzi o sezon, zawsze będą na końcu roku. Październik, listopad.
Czy już na przyszły
grudzień,
rok?
Grudzień, styczeń. Tak, dokładnie. Wtedy mamy najlepsze ceny i wówczas mamy też pełną tę ofertę, w której możemy wybierać.
I znowu kwestia tego, czego się oczekuje od wyjazdu. Jeżeli wyjazd jest tylko samym wyjazdem, to okej, biuro turystyczne jest tu znakomitym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli turystyka, to również planowanie, jeżeli przeżywanie takiego wyjazdu...
Ach,
to,
udało mi się bilety zabukować.
Udało mi się znaleźć świetne bilety, znalazłem znakomite miejsce, szukałem przez miesiąc i przyszła oferta i na nią właśnie oczekiwałem. To zaglądanie wieczorami, szukanie po różnych stronach internetowych, to też niezwykłe przeżycie. To już
znamy
jest,
to.
Przez podróż.
Otóż to. 603-06-06-06. Zachęcam do dzielenia się swoimi wrażeniami z podróży i swoimi planami.
Miłość do ciebie wciąż płonie.
Podobno jest tam polska kiełbasa, polski schabowy. Można zapoznawać się podczas wieczorków takich integracyjnych. Można palić ognisko wspólnie. Są też konkursy dotyczące historii Polski. Kocham cię Polsko, coś na tej zasadzie. No i są też imprezy Disco Pola. Przede wszystkim jest dużo Polaków, którzy się integrują, poznają i cudownie się bawią. Tak rzekomo jest w polskich strefach turystycznych, o których ostatnio sporo było w różnych mediach. Były reportaże na ten temat. Takie strefy na przykład w Chorwacji, na przykład w Grecji. Czy panowie się z tym spotkali?
No tak, ja oczywiście spotykam się z tym na co dzień.
Michał Laskowski. Mhm.
Jest to wymysł jednego z polskich turoperatorów, który sobie wymyślił, że będzie zrobi taki projekt dla pewnej grupy osób docelowo.
Po co? Zasadnicze pytanie.
No właśnie. Tutaj oni wyszli z założenia najprawdopodobniej, no bo nigdy nie można być pewnym, co miał do końca na myśli pomysłodawca, ale zapewne tak jest, ja tak to widzę, że ci Polacy, którzy wyjeżdżali w Polskę, trochę odwracają się od naszego kierunku, chcą też wyjechać za granicę, mają obawy, jednak bariery językowe, takie też, że polecą samolotem za granicę, to jest dla nich nowe. Dalej to jest, naprawdę dla Polaków to jest bardzo duża bariera.
A czy to nie jest taki totalny paradoks, że lecimy na przykład do Grecji, czy do Turcji, czy do Egiptu, żeby być wśród Polaków, słuchać Disco Polo i jeść kiełbasę zwyczajną?
No właśnie, dla mnie osobiście jest, natomiast...
Setek chyba jednak nie jest, bo popularnością cieszy się ogromna.
Dla setek tysięcy Polaków to jest bardzo atrakcyjny produkt. Ja też nie rozumiem do końca hejtu, który jest wszędzie, w mediach, w telewizji, w gazetach, prawda, i tak dalej, tego projektu. No jeżeli ktoś chce wyjechać i czuć się za granicą jak w Polsce, to proszę bardzo, przecież nikt mu tego nie zabroni. Natomiast jedno jest bardzo ważne. Gdyby Polacy nie chcieli tak wypoczywać, to ten projekt by dawno umarł.
A tymczasem on się coraz bardziej
rozwija.
A ja chciałem pogratulować pomysłu temu turoperatorowi. Bo pomysły rodzą się z obserwacji. A obserwacje wskazywały, że taka jest potrzeba, a z tej potrzeby wyrasta oferta. Jeżeli takie zapotrzebowanie jest, sam miałem okazję to obserwować, na przykład na wyjazdach narciarskich. Pewnie większość Polaków zna takie nazwy jak Madonna di Campiglio, jak Livigno. Przecież kiedy tam jesteśmy na przełomie na przykład lutego i marca, to otaczają nas rzesze Polaków. Nie trzeba im nic specjalnie organizować, nie trzeba tego nazywać polskimi strefami. Oni sami je tworzą. Wystarczy w tym momencie zaoferować coś więcej, zorganizowany wyjazd do takiej strefy, no i już mamy strzał w dziesiątkę. To jest ta trzeźwa, logiczna obserwacja otoczenia, taka biznesowa. Gratuluję.
Ale przecież też należy to podkreślić, powiedzieć to głośno, że my nie jesteśmy tutaj żadnym wyjątkiem. Przecież Niemcy od razu kojarzą się z Majorką, prawda? Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych podróżują na Hawaje. To są te rejony, gdzie tak się trochę kolonizujemy.
Dokładnie, to nie jest nowość. Polacy nie są prekursorami tego, to już po prostu było.
Ja może zacytuję tutaj ciekawe zdanie z ostatniego właśnie artykułu w Polityce pod znamiennym tytułem Schabowy Welcome To. Redaktor piszący ten artykuł pisze tak, cytuję. Nie każdy wyjeżdża, by poznawać inne kultury. Niektórzy jadą się napić i pobawić i chcą czuć się jak u siebie. Dla nich im więcej polskości, tym lepiej. Koniec cytatu. No może w niektórych przypadkach tak jest. Stąd jak jest klient, to jest również i dla niego oferta. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie, jakie będą raporty pod koniec roku.
A będą jakieś.
A na pewno będą, bo one przecież są systematycznie. Jak ta oferta została zaobserwowana i zauważona na rynku. Natomiast wróżę temu postępowaniu sukces.
Ciekawe. Ciekawe, ale jeszcze chyba bardziej ciekawe to, co poza anteną podkreślił Tomasz Białas, że mówiliśmy o tym, że Grecja popularna, Hiszpania popularna, ale chyba jednak nie jest wcale tym numerem jeden. I tu będzie ogromne zaskoczenie dla państwa.
A no właśnie, chociaż jak państwo tak sobie pomyślicie, to pewnie stwierdzicie, nie, absolutnie żadne zaskoczenie, tylko gdzieś zapomnieliśmy, a statystyki mówią wyraźnie, no przecież Niemcy tuż obok, tuż za granicą, w statystykach wyraźnie widać, że tam najczęściej wyjeżdżamy, jeżeli ma wchodzić w grę nocleg. to są bardzo często wyjazdy. To nie jest bardzo często turystyka ta w rozumieniu takim powszechnym.
Wyjazd, a urlop.
Właśnie, niekoniecznie to jest urlop. To czasami tylko wypad. Ba, bywa, że wypad ten po zakupy czy w innych sprawach, ale już taki, który w statystykach jest zauważony. Ale Niemcy dominują tutaj i wszystkie kraje, o których mówiliśmy do tej pory, są daleko w stawce niżej.
A propos, właśnie pan Piotr z Poznania, pozdrowienia panie Piotrze, podróż wcale nie musi oznaczać noclegu. W dzisiejszych czasach zwiedzanie jednodniowe Berlina z Poznania jest wykonalne w jednym dniu. Nasz słuchacz pokonuje w celu zwiedzania około 20 tysięcy kilometrów rocznie. Zdarzy się, że zamiast nocować, po prostu w ciągu 48 godzin robi 1400 kilometrów. Jak już poprzednicy pisali, chęć i brak planowania.
Tak, ta turystyka jest też może nie tyle co popularna, ale widnieje u polskich turoperatorów, którzy mają takie wyjazdy właśnie jednodniowe, czy to gdzieś w Niemczech, czy w innych państwach. Bardzo słynne są przecież jarmarki bożonarodzeniowe, to też jednodniówki, także no jest
wyprzedaże to. Przecież.
Wyprzedaże, dokładnie.
Ja tu nawiążę do pana Piotra, bo też przerobiłem taką wycieczkę od rodziny z Poznania do Berlina na jeden dzień, zwiedzanie i powrót.
Paradoksalnie w statystykach by się pan nie znalazł, bo nie było noclegu.
No tak, no tak. Natomiast w Monachium byłem kilkanaście razy, tyle tylko, że prawie nie widziałem miasta. Chodzi o lotnisko oczywiście.
Panowie, zasadnicza kwestia. Polacy podróżują na bogato, czy raczej po kosztach?
No,
bogacimy się, to wiemy na pewno.
Na pewno się bogacimy. Tutaj chyba nie da się tak do końca powiedzieć. Znaczy, ja uważam, że jednak wydajemy na te wakacje coraz więcej. Jeżeli już mamy pojechać na ten urlop, no to chcemy, żeby w cudzysłowie był na
bogato.
Ale
to jest raz w roku? Czy niekoniecznie?
Raz w roku, a już i zdarza się, że nawet dwa razy w roku. Takie dwa główne urlopy. Jeden zimą, drugi latem.
Mhm. No to ile wydajemy na urlopy? Wiemy to? Statystyki? Co pan doktor na to?
Takiej statystyki przy sobie nie mam. Nie mało, to wiemy, po własnych kieszeniach. Ale chcę powiedzieć, że są tendencje, które jasno ze statystyk wynikają. Oczywiście im większy poziom dochodów, tym większa skłonność do podróżowania.
Ale drogiego czy taniego? Bo to wcale nie oznacza, że jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, że lubi na podróże wydawać dużo, tak? Że lubi te pięciogwiazdkowe hotele, bo może są i tacy, którzy lubią gdzieś się po prostu zaszyć i pukać do drzwi mieszkańców lokalnych z pytaniem, z prośbą o nocleg.
Im wyższe dochody, tym skłonność do wydawania większej sumy na turystykę jest większa. To znaczy, że jesteśmy skłonni wtedy do tego, żeby kupować droższe oferty. To nie muszą być nawet oferty, które są gdzieś za granicą, które wydają nam się, że są luksusowe. One nie muszą takie być, one mogą być po prostu drogie. To jest różnie. Tutaj biura turystyczne też wiedzą, że standardy często się różnią. Zresztą podawaliśmy już ten przykład polskiego standardu i zagranicznego, który wcale nie musi mieć odzwierciedlenia w cenie. Natomiast po pierwsze zależy to od tego, ile mamy do wydania, a po drugie od tego, jaki w ogóle mamy skłonność do ponoszenia wydatków. No, wiele osób zastanowi się, jeżeli ma wydać na swój urlop 1/12 czy nawet więcej rocznego dochodu. Niezależnie od tego, ile rzeczywiście zarabia. Więc to są kwestie bardzo, bardzo indywidualnie. Jedno wiemy, wydajemy coraz więcej w ogóle. Niektórzy mówią, że jest to, choć mam tutaj wątpliwości w tym zakresie, jakiś efekt 500+, ale tych efektów 500+ jest tak wiele, że naprawdę nie wiem, czy akurat w tym przypadku to jest prawda. Ale na pewno na te wszystkie wyjazdy, zarówno w kraju, jak i za granicą, pieniędzy coraz więcej przeznaczamy. Widzą to również biura turystyczne, stąd zgłaszają się z coraz to nowymi ofertami.
No mnie mój tegoroczny jesienny wyjazd podejrzewam zrujnuje, ale jadę. Mogę, że zdradzę. Nowa Zelandia. Mój plan na ten rok. Mam nadzieję, że szczęśliwie. A jeszcze tutaj pani Tatiana z Gdańska. My z mężem od 10 lat we wrześniu do 2 tygodnie spędzamy na Mazurach. Bierzemy Cobra 33 albo Tessa 33, ale tym razem będzie to Antilla 33 we dwójkę. Cieszymy się przepięknymi jeziorami pod żaglami. Od 23 lat jestem w Polsce, bo pochodzę z Nowosybirska i nie mogę się nasycić cudownymi widokami.
No brawo, to tylko pozazdrościć tego, że są takie skłonności. Ja podziwiam takie osoby, zresztą sam takie mam i też chciałbym cały świat poznać, ale właśnie pytanie, czy mnie na to stać, czy jestem w stanie polecieć na Nową Zelandię, czy to się
mieści
w moich dochodach, a może jeszcze dalej jest takie miejsce, jak się odwróci globus, widać samą wodę, a na środku jest wyspa, to są wyspy Cooka. Bym chciał też tam być. I być może to się da zrobić. Spora część z nas nawet nie sprawdza. po sprawdzeniu oferty może się okazać, że to jest osiągalne. Ale tego nie robimy, bo jest jakaś bariera mentalna, żeby sprawdzić. Taką barierą mentalną przez długi okres na przykład była podróż na Islandię. Mówiło się, że jest tak drogo, że nie mamy żadnych szans, żeby się tam dostać.
I trochę ten mit był powtarzany. Znaczy tam jest drogo, ale pewne mity jakieś tam obrosły, prawda, że tak jest tam niedostępna.
Tam jest drogo, ale tam nie jest drożej niż w Norwegii. Tam było taniej ze względu na wahania bardzo silne kursu islandzkiej korony. I te mity gdzieś pokutują. W związku z tym od czasu do czasu myślimy sobie być może o gdzieś bardzo dalekich wyjazdach, ale nie robimy tego, bo nawet nie sprawdzamy, jakie są w tym zakresie możliwości.
Z tym, że pojawiła się dodatkowa opcja, jeżeli chodzi o Islandię, bo od względnie niedawna można polecieć tam tanimi liniami. Jest dużo, dużo taniej niż było wcześniej.
Ale tak naprawdę też jeszcze, cóż to są w ogóle wakacje, cóż to jest urlop? No to są tak naprawdę nasze marzenia, które sobie gdzieś w głowie ułożyliśmy i nie jeden raz koszt, który wydaje się nam za wysoki, schodzi na drugi plan i chociażby ta Nowa Zelandia po prostu staje się faktem i nie patrzymy na to, ile mamy na nią wydać, po prostu chcemy tam być.
Życzę Państwu, by te marzenia spełniać, by plany urlopowe się ziściły i by pogoda dopisała, gdziekolwiek Państwo będą ten czas spędzać. Dr Tomasz Biała z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Michał Laskowski, dyrektor sprzedaży w wyszukiwarce wycieczek qtravel.pl, byli gośćmi audycji Radio Trendy. Dziękuję Panom serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień. Ewelina Potocka, kłaniam się.